Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat dalej wizji naszego Kościoła. I taki czwarty punkt, to jakim Kościołem chcemy się stać, jakim być Kościołem dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. To czwarty punkt właśnie w tej wizji naszego Kościoła mówi o Kościele. I tam jest powiedziane, że chcemy być taką rozmodloną rodziną wspierającą siebie wzajemnie we wszystkim. Czyli Kościół to jest rodzina. I mamy taki fragment z trzeciego listu Jana, 5 i 6 werset, gdzie Jan pisze do pewnego brata, który ma na imię Gajusz. I pisze do niego taki list. Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to świadczyli o twojej miłości wobec Kościoła. Dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę godnie Boga. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy śledzili. Trochę ściszę ten piecyk. Taki wprowadzający werset, mówiący o tym, że ludzie wierzący, którzy przybywali do jednego z kościołów, których Gajusz w ogóle nie znał osobiście, on zawsze ich gościł, karmił, nocował i wysyłał ich dalej w podróż. W tamtych czasach było trochę inaczej niż dzisiaj. To nie było tak, że ktoś przyjeżdżał, na przykład do Hani by ktoś przyjechał i mówił: dzień dobry, mam na imię Krzysztof, nie znamy się, ale chciałbym u ciebie zanocować i coś zjeść. To tak nie było. Było tak, że ktoś przybywał i miał list. I tam był podpis. I na tym liście było napisane apostoł Jan. I jeśli ktoś przybył nawet do Gajusza, którego nie znał, i pokazał: Jan mnie przysłał do ciebie, to ponieważ Gajusz kochał Jana i byli przyjaciółmi, i Jan był apostołem, to Gajusz powiedział, miał taką postawę, że przyjaciele mojego przyjaciela są moimi przyjaciółmi. Jeśli ci ludzie, nawet ich nie znam, to po prostu Gajusz ich gościł, wysyłał, bo Jan ich przysyłał. Chciałbym, żebyśmy sobie mogli otworzyć list do Efezjan, 5 rozdział i werset 23. Troszeczkę dzisiaj chciałbym powiedzieć o Kościele, jaki Kościół, co Biblia mówi o Kościele w ogóle. Dla większości Polaków Kościół kojarzy się z budynkiem, prawda? Tylko że w tamtych czasach Kościół był prześladowany. Cesarstwo Rzymskie nie uznawało Kościoła chrześcijańskiego. Uważali, że to jest sekta. Więc Kościół funkcjonował zupełnie na innych zasadach niż dzisiaj. Kościoły w ogóle nie miały ani jednego budynku. Kiedy nawracał się ktoś bardzo bogaty do Jezusa, Rzymianin albo Grek, no to czytamy w Biblii, że gościł Kościół, czyli ludzi wierzących, u siebie w domu. I na dziedzińcu były nabożeństwa. Kościół w ogóle w Biblii nie ma nic wspólnego z budynkiem, tylko Kościół to są ludzie. I słowo greckie eklezja, czyli Kościół, jak my na polski tłumaczymy, znaczy wywołani ze społeczeństwa. Czyli wywołani z tłumu ludzi. To jest Kościół. Czyli jeśli kogoś Bóg wywołał spośród całego społeczeństwa mieszkającego w Giżycku i ktoś należy do Boga, to jak kilka osób się zgromadzi w imieniu Jezus, to w oczach Pana Boga to jest Kościół. Także Kościół, w Biblii w ogóle nie ma czegoś takiego jak Kościół, to równa się budynek. I w liście do Efezjan, 5 rozdział, werset 23 mówi: Chrystus głową Kościoła, On jest zbawcą ciała. I tutaj już zaczynamy wchodzić w istotę, czym jest Kościół tak naprawdę, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus jako Król. No to każdy Polak o tym raczej wie. Ale dalej jest powiedziane, że On, czyli Jezus, jest zbawcą ciała. Nie chodzi o Jego ciało, tylko chodzi o Kościół. Że głową tego Kościoła jest Chrystus, a ciałem tego Kościoła są ludzie wierzący. To my stanowimy Kościół. I możemy jako Kościół spotkać się również na łące, i to też jest Kościół. I wcale nie musimy tam wkopywać krzyżyka, żeby być Kościołem. No nie? Także Kościół to nie są mury, to nie jest krzyż, chociaż symbolem chrześcijaństwa jest krzyż. Ale jest głowa Kościoła i ta głowa ma ciało. A tym ciałem są ludzie wierzących, ci, którzy oddali swoje serce Jezusowi. I dalej 27 werset mówi: chciał, i teraz znowu jest nawiązanie do Jezusa, do Króla, chciał Król przez to przygotować sobie Kościół godny chwały. I tutaj, jak popatrzymy sobie na ten werset 27, dlatego zachęcałem, żeby, jeśli ktoś ma Biblię, żeby mógł sobie patrzeć w tekst, jest powiedziane, że król nasz chciał przygotować sobie Kościół. Nie dość, że on jest głową i ma ciało, i my jesteśmy tym ciałem, to on cały czas przygotowuje sobie to ciało, upiększa to ciało. Za chwilę o tym będziemy więcej mówili. I chciałby nasz król, Jezus Chrystus, żeby ten jego Kościół był godny chwały. I słowa greckie, w którym jest napisany Nowy Testament, jedno słówko greckie potrafi mieć kilka znaczeń. I tutaj mamy napisane godny chwały, albo można inaczej tłumaczyć szanowany. Chrystusowi, naszemu królowi zależy, aby Kościół jego, ci, którzy świadomie należą do niego, do Jezusa, był szanowany w społeczeństwie. A kiedy Kościół może być szanowany? No wtedy, kiedy zachowuje się godnie, prawda? Jeśli w Kościele dzieją się jakieś smutne rzeczy, grzechy, jeśli członkowie tego Kościoła kradną, albo są homoseksualistami, albo pedofilami i tak dalej, mógłbym wymieniać, no to trudno jest, żeby społeczeństwo szanowało taki Kościół, no nie? Jezus chce, aby jego Kościół był szanowany, cieszący się uznaniem i znakomity. To jedno słówko greckie aż tyle znaczy. Chciałby, żeby ludzie niewierzący szanowali jego Kościół. Żeby ludzie niewierzący, kiedyś tak było jeszcze ze 20-30 lat temu, że bardzo często w gazecie były takie ogłoszenia: zatrudnię świadka Jehowy. To było bardzo ciekawe. Człowiek, który nie był świadkiem Jehowy, dawał ogłoszenie, że zatrudnię świadka Jehowy. Dlaczego? Bo jeszcze 20-30 lat temu świadek Jehowy kojarzył się z tym, że nie pije, nie pali i nie kradnie. Teraz się już to trochę zmieniło. Mamy świadków Jehowy, którzy piją, palą i kradną. Ale zobaczcie, Jezus chce, żeby Kościół był szanowany, uznawany w społeczeństwie. Dalej jest w tym wersecie powiedziane, żeby był bez plam. Plam, albo to słówko greckie też tłumaczy się skaz, zmaz. Żeby po prostu nie było na tym ciele żadnej skazy, zmazy. Myślmy bardziej o Kościele jako o ciele. Także takie ciała jak my mamy. Dalej, bez zmarszczek. To jest nawiązanie do ciała. Żeby Kościół nie miał żadnej zmarszczki. Żeby był taki... Inny obraz Biblii Kościoła to jest oblubienica. To jest panna młoda. W pięknej białej sukni, młoda kobieta, która nie ma zmarszczek. Do tego jest porównanie. Bez zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, albo też można to słowo zmarszczki tłumaczyć bez fałd. Czyli bardziej nawiązanie do tego, żeby to była taka zadbana kobieta, nie jakaś bardzo gruba. Ale święty, albo też można tłumaczyć świątobliwy, czysty, poświęcony, niczym nieskalany, czyli nienaganny taki Kościół. Zobaczcie, ten werset cały 27 mówi, jakie ma pragnienia głowa Kościoła. Czyli Jezus Chrystus. Jakie on by chciał mieć ciało, czyli swój Kościół? Tu macie te wszystkie cechy wymienione, że on tak widzi tą Pannę Młodą, która jest jego oblubienicą i jego ciałem. Król chce, aby jego Kościół, czyli jego ciało, tak wyglądało. I to jest ciekawe, że on chce, żeby wyglądało tu i teraz tak. Bo w niebie już nie ma Jezus takich pragnień, no bo w niebie ten Kościół, ta oblubienica będzie doskonała. Już będzie piękna. Bez marszczek, bez brudów i tak dalej. Czyli ten werset mówi o tym, że nasz król, który jest głową Kościoła, ciągle upiększa swój Kościół. Udoskonala go. I jeśli ktoś na naszej drodze, a czasami tak się dzieje w radiu, w telewizji, w gazetach, przekonuje nas do tego, że Kościół, czyli ciało króla, ma prawo być ze skazami, z marszczkami, brudne i skażone, no bo to jest normalne, bo Kościół się składa z grzesznych ludzi, co jest prawdą, ale to nie znaczy, że król ma takie pragnienie, żeby w Kościele gromadzić wszystkich i nieważne, jak oni się zachowują. To jest niezgodne z Biblią. Ta osoba, która nas przekonuje, że to jest normalne, że Kościół jest pełen grzechu, brudu i tak dalej, i że król to akceptuje, ta osoba nas po prostu okłamuje. Król nie akceptuje brudu na swojej oblubienicy, czyli Kościele. On chce mieć piękną oblubienicę. Werset 26, który poprzedza ten werset 27 z listu do Efezjan, mówi o tym, przez co, czego Jezus używa, żeby przygotować tą oblubienicę, która będzie mu się podobać. Także to nie jest tak, że on mówi, no taką mam oblubienicę, taki jest Kościół i muszę to zaakceptować. Nie. On cały czas coś robi w tym Kościele. Cały czas pracuje nad Kościołem, żeby ten Kościół upiększyć. I w wersecie 26 czytamy o tym, jak król oczyszcza to swoje ciało, czyli Kościół, jakich kosmetyków używa, mówiąc inaczej. I tam jest w 26 wersecie powiedziane, aby go, czyli Kościół, uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Tu jest ten werset 26 mówi, że król myje swoje ciało i do mycia ciała, czyli do Kościoła, używa specjalnego kosmetyku, takiej specjalnej wody. I to tą wodą jest Słowo Boże, czyli Pismo Święte, Biblia. Że król, który jest głową Kościoła, używa Biblii, Pisma Świętego, do tego, żeby oczyszczać stale swoją oblubienicę, żeby ona była coraz piękniejsza. To jest podstawowy kosmetyk, który on używa. Ciało króla, czyli Kościół, ma się ciągle uświęcać, oczyszczać przez Słowo Boże, aby doprowadzić całe ciało do takiego stanu idealnego, bez plam, skaz, zmarszczek i fałd, czyli takie nienaganne, piękne ciało. Jeśli patrzymy na te panie celebrytki czy modelki, które spędzają masę godzin każdego dnia, żeby później mieć zdjęcia ładne w telewizji, no to one używają różnych kosmetyków. Ale kosmetyk, który używa Jezus do tego, żebyśmy my, którzy stajemy się częścią Kościoła, tworzyli piękną oblubienicę, to jest Biblia, to jest Pismo Święte. No i pytanie do nas. Zastanówmy się chwilę. Czy obecnie, gdy patrzymy na Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce, nie patrzymy na wschód, na zachód świata, ale w Polsce, czy w waszym przekonaniu, czy nie mówię teraz o Kościele protestanckim, katolickim, prawosławnym, mówię ogólnie o Kościele. Czy Kościół w waszym patrzeniu takim, czy według was to jest piękna oblubienica, czysta, gotowa na przyjście Pana Młodego, czyli Pana Jezusa? Kiedy włączymy dziennik telewizyjny, albo może TVN, albo Polsat, albo kupimy odpowiednią gazetę, to zauważcie, że co chwilę są ostatnio szczególnie jest to wyostrzone, że coraz częściej są artykuły i wypowiedzi bardzo agresywne wobec Kościoła. Każdego, który w Polsce jest, chrześcijańskiego. Dlatego, że z Kościoła, z każdego w Polsce wychodzi coraz większy brud. Po prostu wychodzą nowe afery, pedofilia, homoseksualizm, masa jest artykułów. Jeszcze 10 lat temu ich nie było w ogóle. Ale coraz bardziej na jaw wychodzą brudy Kościoła. Kiedy popatrzy się na oblubienicę Jezusa Chrystusa w Polsce, to nie wygląda dobrze. Ciało Jezusa w Polsce, czyli jego Kościół, jest bardzo małe w odniesieniu do pogaństwa. I przypomina bardziej komara. Mówię tutaj o ludziach świadomie wierzących. Mówię to o ludziach, bo Kościół, czyli ciało Jezusa Chrystusa, tworzą osoby, które wierzą prawdziwie w Boga sercem, które czytają Jego Pismo, czyli używają kosmetyku, czyli karmią się Jezusem, chodzą z Nim. Większość Polaków w ogóle nie zna osobiście Króla. Nawet nie wie, jakie ma wymagania król, bo większość Polaków, kiedy robi się badania statystyczne, w ogóle nie czyta Biblii. Niektórzy próbowali, ale nic nie zrozumieli. Czyli większość Polaków, naszych rodaków, nie używa podstawowego kosmetyku do tego, żeby się spodobać królowi. Ciało króla w Polsce w wielu miejscach to bardzo taki toksyczny twór. To nie jest piękna kobieta, modelka w pięknej białej sukni. Ale bardzo często... I tu nie chodzi o taki fizyczny wygląd, tylko Bóg patrzy na serce człowieka. W wielu miejscach, prawie w każdym miejscu w Polsce, kiedy popatrzy się na Kościół Króla, to pełen jest on plotki, zawiści, poczucia wyższości nad innymi, że jedna osoba myśli, że jej życie jest lepsze niż tej osoby, że jestem bardziej wierzący niż ta osoba. I bardziej to czasami przypomina rozkładające się zwłoki niż piękną oblubienicę, która ma być piękną oblubienicą dla króla. Ale nasz król, głowa Kościoła, zna przyszłość i wie, co trzeba zrobić, aby tę słabą oblubienicę brzydką, która jest taka wypaczona, stała się piękną, dorosłą panną młodą. On wie, jak to zrobić. I dlatego on oczyszcza swoją oblubienicę, upiększa ją. Dlatego bardzo często, żeby coś upiększyć, to trzeba coś odciąć, zdjąć. Dlatego bardzo często wychodzą różne brudy na jaw w kościołach, bo Bóg tego nie toleruje. Problem polega na tym, że większość Polaków stawia znak równości między Kościołem i Bogiem. Przeciętny Polak, kiedy zostaje skrzywdzony przez jakiegoś duchownego albo Kościół, mówi, to Bóg mnie skrzywdził, ale Bóg nie ma nic z tym wspólnego. To Kościół go skrzywdził albo duchowny go skrzywdził, jakiegoś Kościoła. Bóg brzydzi się tym, co zrobił ten człowiek i nie akceptuje tego. To jest raczej brzydota tej panny młodej niż akceptacja Pana Boga, czyli oblubieńca Jezusa Chrystusa. Bóg usuwa tych, którzy są hamulcem do upiększenia panny młodej. Dlatego jest taki werset w liście Piotra, apostoł Piotr, którego Jezus powołał, powiedział, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego, od oblubienicy, że Bóg przychodzi, aby upiększyć pannę młodą, zanim przyjdzie ponownie na świat. Biblia mówi, że żyjemy w końcówce świata, na kuli ziemskiej i że niedługo przyjdzie Pan Jezus. I to, co On robi, to wyciąga brudy na wierzch, żeby odciąć tych brudnych od oblubienicy. Bo bardzo często ci ludzie nie chcą pokutować, nie chcą się przyznać do swojej grzeszności. Przyszłość należy do tych, którzy widzą możliwości jeszcze zanim staną się one wyraziste. Jeszcze raz jej wytłumaczę. Przyszłość, i to chodzi też o naszą przyszłość i o przyszłość oblubienicy Kościoła Jezusa, przyszłość należy do tych osób, które widzą możliwości jeszcze zanim staną się one wyraziste. Powiedział pewien pastor. To są... Osoby, które widzą w przyszłość, to są osoby, którzy są przywódcami, powołanymi przez Króla Jezusa. Chrystus powołuje przywódców w swoim Kościele, którzy widzą przyszłość, widzą, jaka oblubienica ma się stać, ta panna młoda z Polski. I wiedzą, jak to osiągnąć. Przyszłość należy do tych przywódców, którzy zanim coś się stanie, widzą możliwości, jak to osiągnąć, mówiąc inaczej. To już jest w ich sercach. Oni wiedzą, jak do tego doprowadzić, żeby oblubienica Jezusa Chrystusa stała się piękna i czysta, gotowa na przyjście naszego Pana. Król usuwa i będzie usuwał z polskiego Kościoła przywódców, którzy podważają Słowo Boże, który jest głównym kosmetykiem do upiększenia tej panny młodej, a nie brakuje takich przywódców. Kiedy studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofię, to uwielbiałem chodzić na kazania jednego z księży profesorów, który miał niesamowity sposób usługiwania. Mówił tak, jakby rozmawiał z Chrystusem. Kościół był zawsze pełny, ale ten sam duchowny wierzył w to, że nie ma piekła i Bóg wszystkich usprawiedliwi i wszyscy będą w niebie, bo Bóg jest miłością. Ten sam człowiek, który czytał tą samą Biblię, co ja, katolicką. Każdy duchowny, nieważne czy ma profesor przed nazwiskiem, doktor, czy pastor, czy ksiądz, który podważa główny kosmetyk do upiększenia Panny Młodej, czyli Pismo Święte, to ma jako wroga samego Króla Jezusa Chrystusa jako głowę. Bo tylko poprzez Pismo Święte, poprzez czytanie, ale nie tylko czytanie, ale wprowadzanie go w życie, używanie tego kosmetyka, który wpływa na moje życie, możemy się przygotować i upiększyć na przyjście naszego Pana i Króla. Kiedy patrzymy na Kościół w Polsce, to widzimy, że on jest po prostu chory, poważnie chory, bo składa się z chorych duchowo ludzi. I bardzo często Kościół jest obciążony przeszłością komunistyczną, w której wzrastaliśmy, gdzie komuniści wywierali presję na Kościół i korumpowali przywódców, zastraszali albo przekupywali. Jest bardzo dużo duchownych, którzy są skorumpowani i do dzisiaj nie wyznali tych grzechów. Ale Kościół ma siłę w Królu, Jezusie Chrystusie, do oczyszczenia się, do regeneracji, do wydania owoców i do przygotowania się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzieje się to przez krew Chrystusa, kiedy człowiek się przyznaje, kiedy przywódca albo ktokolwiek staje i mówi: tak, taki byłem i to zrobiłem i jest mi wstyd i chciałbym to wyznać. I dzieje się to poprzez moc Ducha Świętego, poprzez uzdrowienia i cuda. Kościół w Polsce jest chory i jest mały, ten prawdziwy Kościół wierzący w Chrystusa sercem, ale ma moc w Chrystusie do tego, żeby naprawdę się zregenerował i przebudził, żeby stał się święty i czysty. Czytałem wypowiedź księdza dominikanina parę dni temu, który powiedział takie słowa: każdy biskup w Polsce, który krył pedofilów i przenosił ich z parafii na parafię, powinien podać się do dymisji i wstydzić tego, co zrobił. I to można powiedzieć do każdego kościoła. Każdy przywódca, który został skorumpowany, powinien stanąć i powiedzieć prawdę o sobie. Powiedzieć, kim jest, co zrobił. Tylko w ten sposób, przez prawdę i Słowo Boże, Kościół może się oczyścić. Powiedzenie na kogoś, że jest grubą krową, czy albo że ktoś ma obwisły brzuch, czy to kogoś obrazi, czy nie. Gdyby ktoś do ciebie podszedł i powiedział, że jesteś grubą krową, albo masz obwisły brzuch, czy to jest miłe? Czy to dotyka się? Pomijając, czy to jest prawda, czy nie. Czy to jest wyraz szacunku i miłości? Nie, nie można tak do nikogo mówić. A jeśli ktoś jako wierząca osoba naśmiewa się z Kościoła Jezusa Chrystusa albo stawia znak równości między Kościołem a Chrystusem, czy to jest prawda? Też nie. To, że mamy Króla Jezusa Chrystusa jako głowa, On nie akceptuje brudnego ciała. On chciałby mieć piękne ciało. Całkiem niedawno, kiedy modliłem się, Bóg powiedział do mnie takie jedno zdanie. Lubię mieć narzędzia. Mam narzędzia z kastorami, których jeszcze nawet nie użyłem, są nowe. I lubię pracować czystymi narzędziami. Czyli jeśli mam szpachelkę i coś robię nią, to później dokładnie ją myję, żeby była jak nowa. I całkiem niedawno Bóg do mnie przemówił i powiedział: ja też lubię pracować czystymi narzędziami. Ale jest bardzo mi trudno takie znaleźć. Chodziło mu o Polskę. Bóg ma upodobanie w pracy czystymi ludźmi i tworzeniem z czystych ludzi, którzy boją się Go i Go kochają, aby tworzyć czystą oblubienicę. Ma w tym upodobanie. Jeśli jako wierzący ktoś stawia znak równości między Kościołem i Jezusem albo naśmiewa się z Kościoła, to naśmiewa się z ciała Króla. Jeśli ktoś potrafi tylko krytykować, a nie przykłada ręki do upiększania ciała Króla, jak myślicie, co Król myśli o takiej osobie? Gdyby ktoś podszedł i do jego oblubienicy, czyli kogoś, kogo on kocha, kogoś, kogo on upiększa i sprawia, żeby ta Panna Młoda jeszcze bardziej mu się podobała, jeśli ktoś by tak stał i do Pana Młodego mówił: ale sobie wybrałeś Pannę Młodą, taka brzydka i gruba, co Pan Młody by pomyślał? Czy zdarzyło komuś się z Was być na takim weselu, że rozmawiasz tak z Panem Młodym? Myślę, żebyś dostał plombę. I myślę, że dokładnie takie same uczucia nasz Król Jezus Chrystus ma o tych, którzy potrafią bardzo mocno krytykować Kościół, ale nie przykładają ręki do tego, żeby upiększyć ten Kościół. Jezus nie będzie bezczynny, gdy ktoś będzie śmiał się z Jego ciała. Jezus szuka ludzi, którzy chcieliby tworzyć to piękne ciało, czyli Kościół. I szuka ludzi, którzy chcieliby z Nim współpracować do upiększenia tego ciała, czyli Kościoła. Żeby ta oblubienica była naprawdę przygotowana na Jego przyjście. Mamy w Polsce nadprodukcję szyderców. To jest jedna z naszych cech bardzo często narodowych, że mamy za wielu szyderców. Ale jest niewielu doświadczonych przywódców w Polsce, którzy wiedzą, jak upiększyć oblubienicę Króla. I kiedy mówię o przywódcach, mam na myśli przywódców kościelnych, z Kościoła, z chrześcijaństwa. Nie mówię o politykach teraz. Tam jest jeszcze gorzej. Pierwszy psalm i pierwszy werset brzmi tak: błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych. Że w oczach Bożych taka osoba jest szczególnie błogosławiona, szczęśliwa, jeśli bezbożni ludzie, czyli ludzie, którzy żyją bez Boga, nie mają na ciebie wpływu. A druga część tego wersetu jest jeszcze ciekawsza. nie wkracza na drogę grzeszników, i końcówka, i nie przebywa w towarzystwie szyderców. Szyderca to jest taka osoba, która lubi przy kawie, przy lampce wina albo przy piwie wyśmiać innych, ale nie zamierza tej osobie pomóc, żeby ta osoba się zmieniła. To jest szyderca. Szuka Bóg ludzi, którzy pomogą mu upiększyć oblubienicę i być częścią tej pięknej oblubienicy. Ale nasz król jest przeciwko szydercom i mamy nadprodukcję szyderców w Polsce. Osoba, która kocha króla, to jest osoba, która kocha jego ciało. I chciałbym wam pokazać, że to jest prawda. W pierwszym liście Jana jest o tym mowa. Nie można kochać króla, nie kochając jego ciała. To tak, jakby pan młody powiedział do kobiety, którą chce poślubić. Masz śliczną twarz, twoje oczy, usta i tak dalej. Wszystko jest piękne, ale twoje ciało jest obrzydliwe. Żadna panna młoda nie wyszłaby za takiego gbura. Nigdy tak się nie mówi do kobiety, do panny młodej. Nie można kochać głowy, oddzielając je od reszty ciała. Jeśli ktoś mówi, że kocha Jezusa całym sercem, ale nie kocha ludzi, czyli Kościoła, to on nie kocha króla. To jest znak równości. Kochać króla to kochać ludzi, to kochać Kościół, kochać jego ciało. W pierwszym liście Jana, 3 rozdział, Jan napisał tak, zobaczcie, kilka wersetów tylko. 14 werset, 3 rozdziału. Mówi coś takiego. My wiemy, apostoł Jan pisze, my, czyli ja i inni wierzący, inni przywódcy w Kościele, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. No bo byli kiedyś niewierzący. Znaczy byli wierzącymi Żydami w Boga, ale nie oddali swojego serca Jezusowi. Bo miłujemy braci. Czyli Jan mówi, ja wiem i inni, że jesteśmy żywi, bo miłujemy ludzi. To jest 1 list Jana, 3 rozdział, 14 werset. Dowodem na to, że jesteś żywy, a nie jesteś chodzącym trupem, to jest twój stosunek do ludzi, którzy cię otaczają, do wierzących i niewierzących. Jan mówi, ja wiem, że ja żyję Chrystusem i że życie Chrystusa we mnie działa, bo ja kocham ludzi. To jest pierwsza wskazówka. Dalej jest powiedziane, kto zaś nie miłuje, dalej trwa w śmierci, dosłownie pozostaje w śmierci. I znam kilka osób, które mówią, ja nie lubię ludzi, wolę psy i koty. Ale to znaczy, że śmierć w tobie działa, a nie działa w tobie życie Chrystusa. 15 werset mówi, każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Tutaj jeszcze głębiej Jan pisze, że jeśli ktoś kogoś nienawidzi, to w oczach Bożych jesteś mordercą, zabójcą. Potem poznaliśmy miłość. Dalej Jan pisze jeszcze 3 wersety. Potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiadałby majętność z tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy wszystkich biednych wyłapali w Giżycku i im rozdali swój majątek. Nie o tym pisze tu Jan. Nie, tu mówi Jan o tym, że Bóg ci stawia na drodze kogoś w potrzebie. I to jest ktoś, członek twojej rodziny, kuzyn, sąsiad. Kogoś, kogo ty znasz. Bo pani Rumunka, chociaż ona nie jest Rumunką, tylko cyganką z Rumunii, która zbiera i mówi daj, daj, nauczyła się kilka słów po polsku. Nie wiem, czy o tym wiecie. Ona nie zbiera nawet dla siebie. Tylko zbiera dla męża, który jej później zabiera wszystkie pieniądze, a jak nie odda, to dostanie po pysku. Tak dokładnie jest. Dawanie takiej kobiecie to nie jest jej pomaganie. O wiele lepszą rzeczą jest kupić jedzenie jej i dziecku, które przy niej cały dzień sterczy. To nie o tym Jan tutaj pisze, żeby być głupim i rozdawać pieniądze, na które pracujemy. Ale jeśli na twojej drodze staje ktoś, o kim wiesz, że jest w potrzebie i mówisz, że kochasz ludzi, ale nie jesteś w stanie mu pomóc, to Jan pyta się, to jak możesz udowodnić, że miłość Boża w twoim sercu nadal jest? To zaprzecza jedno drugiemu. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Czyli Jan mówi, przestań gadać o miłości do innych ludzi. Udowodnij to, że kochasz ludzi. Pomóż komuś. I zawsze na naszej drodze jest ktoś, komu możemy pomóc. O tym pisze Jan. Kochać króla to kochać ludzi. Kochać króla to pomagać ludziom. Jeszcze dwa wersety z czwartego rozdziału mówią podobne rzeczy. Czwarty rozdział, werset 20. Jeśli ktoś mówiłby, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Człowiek wierzący, który mówi, kocham Boga, jak pamiętam, jak się wychowywałem w kościele katolickim, w trakcie mszy ksiądz mówi, przekażmy sobie znak pokoju. No i wtedy pojawia się problem, bo jeśli dwie miejsca dalej jest sąsiadka, z którą się sąduje, to przekazuje znak pokoju tylko w jedną stronę. No właśnie, o tym tutaj Jan pisze, że w tamtą stronę w ogóle nie patrzę, bo wiem, że jest tam ta sąsiadka, z którą się sąduje. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga i przyszedłem do Boga, do kościoła, aby się modlić, a brata swego nienawidzi, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Jak możesz miłować kogoś, kogo nie widzisz, a nienawidzić kogoś, kogo widzisz, skoro ten ktoś jest częścią ciała tego króla? Takie zaś mamy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. I kiedy czytamy Biblię, jest wyraźny nakaz, że mamy przede wszystkim w pierwszej kolejności miłować ludzi wierzących i będących w tym samym kościele, co ja, a w drugiej kolejności tych, którzy nie chodzą do tego kościoła i są niewierzący. Pogan też mamy miłować. To kazanie Jezusa na górze, że jeśli ktoś jest twoim wrogiem, to módl się o niego, błogosław mu. Nienawidź go. Jest zabronione. Zobaczcie, po tym można poznać, że ktoś chodzi w Bożej miłości. Osoba, która śmieje się z ciała króla, będzie miała kłopoty, bo król widzi twoje serce. Dlatego powinniśmy bardzo być ostrożni w wypowiedziach na temat ciała Jezusa Chrystusa, czyli Kościoła. I bardzo ważyć słowa, bo on widzi nasze serce i słyszy nasze myśli. Kto kocha braci i siostry, zawsze chce im pomóc i wtedy może angażować się w rozmowę i poznać problemy tej osoby. To też wtedy król widzi, bo widzi motywację twojego serca. A jeśli ktoś nadstawia uszu tylko po to, żeby dowiedzieć się kolejnych grzechów tej osoby i pojawia się pytanie, po co ci ta wiedza? Zresztą zawsze, kiedy nadstawiamy uszy na czyjeś grzechy czy problemy, to Bóg patrzy na motywację naszego serca. Czy słuchamy po to, żeby tej osobie pomóc? Czy słuchamy po to, żeby móc porozmawiać z kimś innym o tym, o tych problemach czy grzechach tej osoby? Jakie są motywacje wtedy jaka jest moja postawa? Zapożyczyliśmy sobie do języka słowo diabeł. Ale to nie jest polskie słowo. Diabeł to jest greckie słowo. I odpowiednikiem w języku polskim słowo diabeł znaczy plotkarz. Tak naprawdę po grecku, na polski, diabeł to jest plotkarz. To jest jego natura. Obgadać kogoś. Poopowiadać o kimś, o jego grzechach. I kilka myśli na koniec. W związku z tym, co mówię o Kościele. Że Kościół powinien być rodziną i Kościół to głowa, Chrystus, a jego ciało to jesteśmy my. I on używa kosmetyku, czyli Pisma Świętego, żeby nas upiększać. I ważne jest to, żebyśmy w domu czytali i mówili, Boże, jak chcesz, żebym żył? Bo wtedy w domu już stajesz się piękny, a kiedy przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo, to kazanie ma ci jeszcze bardziej pomóc w tym upiększaniu siebie. I wtedy stajemy się coraz bardziej piękni. Kilka myśli na temat Kościoła. Po co mi Kościół w ogóle? Czy nie lepiej siedzieć w domu, czytać sobie Biblię, modlić się, nie chodzić do żadnego kościoła? Rozbił się kiedyś okręt. To była wyspa. Zbocze było urwisko. Było bardzo trudno wejść na górę po skałach. Wszyscy się bali. Nie dość, że ledwo przeżyli katastrofę i dopłynęli na deskach i na łódkach i co tam mieli pod ręką. Był sztorm do brzegu, ale wiedzieli, że niedaleko są gdzieś piraci i niebezpieczne wyspy, a nie wiedzieli, gdzie są. Więc jeden z rozbitków mówi, ja wlezę na to urwisko. I kiedy wdrapał się na górę, stanął i krzyczy do tych na dole. Jesteśmy bezpieczni. tutaj stoi kościół. Zobaczył po prostu w głębi lądu gdzieś sterczącą wieżę z krzyżykiem. Mówi, jest dobrze, tu jest kościół. No właśnie, kościół to jest miejsce bezpieczne. Kościół to jest miejsce, gdzie znajdziesz pomoc. Kościół, w którym nie znajdziesz pomocy, to już nie jest kościół Jezusa Chrystusa. W Mińsku Mazowieckim kiedyś rozwoziłem paczki dla dzieci z zagranicy, które dostaliśmy, gdzie były zabawki, słodycze, tak zwana gwiazdkowa niespodzianka. Po najbiedniejszych rodzinach chodziłem, po największych spelunach. I pamiętam to do dzisiaj, jak zawiozłem paczki do pani sołtysowej, która miała syna, syn niesamowicie pił. Ona też piła, jej mąż piekarz pił, wszyscy pili, z wyjątkiem synowej, która miała dwójkę dzieci. I tym dzieciom zawiozłem paczki. Później pojechałem jeszcze raz zawieźć im owoce, tym dzieciaczkom, z okazji świąt i narodzin Jezusa Chrystusa. I nie zapomnę do dzisiaj, jak ta dziewczyna ze mną rozmawia, mówi tak, rozmawiałem z mężem swoim i powiedział, że pan na pewno jest z sekty. Ja mówię, a dlaczego tak powiedział? No bo mąż mi powiedział, że prawdziwy Kościół nigdy by nie pomógł. Pan musi być z sekty, bo pan nam przywiózł paczki i owoce, to pan na pewno jest sekciarzem. Bo prawdziwy Kościół nigdy by nie pomógł. Zresztą jakich czasów dożyliśmy, no nie? Kiedy czyta się o początkach Kościoła w Biblii, Dziejach Apostolskich, Kościół to było miejsce, gdzie ci pomogą. A dożyliśmy czasów, gdzie jeśli ktoś ci pomaga, to musi być to podejrzane. To jest dziwne, że ci pomaga, no bo normalny Polak by drugiemu nie pomógł, prawda? Oczywiście to jest nieprawda, bo ludzie sobie pomagają. Pamiętam, jak mieszkaliśmy w Mińsku Mazowieckim, moja żona uczyła menonitów, Amerykanów, którzy się sprowadzili, żeby założyć kościół menonicki w Polsce. I kiedy zadaliśmy im pytanie, co was najbardziej urzekło pozytywnie w Polakach i negatywnie? Na oba pytania odpowiedzieli tym jedną odpowiedzią. I to było dziwne. Mówi, jeśli znasz Polaka, jest twoim sąsiadem, jeśli go o coś poprosisz, we wszystkim ci pomoże. Ale jeśli zepsuje ci się samochód na drodze i wysiądziesz i będziesz próbował kogoś zatrzymać, żeby ci pomógł, to mówi, nikt nam nie chciał pomóc. Myślę, że to też bariera językowa, że oni gadali po angielsku i mieszkali w małym miasteczku i ludzie się bali. Ale to jest ciekawe, to była ich obserwacja, że jeśli znasz Polaka, to jest bardzo miły, gościnny, we wszystkim ci pomoże. Ale jeśli cię nie zna, to dożyliśmy takich czasów, że człowiek reaguje strachem. Bardzo często w dużych miastach biją człowieka w biały dzień i nikt się nie zatrzyma, żeby mu pomóc. Zdarzają się już w Warszawie nawet gwałty w biały dzień i ludzie omijają, bo mówią, to nie jest mój problem, to nie jest mój kłopot. Kościół to jest rodzina, już kończąc, która się wspiera. I to jest normalne, że w tej rodzinie są śluby, pogrzeby, że w tej rodzinie kościelnej są choroby poważne, na przykład rak, że są wypadki. To jest też normalne, że ktoś przychodzi i mówi, miałem wypadek drogowy albo ktoś z mojej rodziny, że jest utrata pracy. To jest normalne, że są dzieci, relacje, dzieci się rodzą. I że też Kościół jest odpowiedzialny za to, żeby mówić innym o Chrystusie. Kościół to jest rodzina, gdzie dzieje się bardzo dużo rzeczy. I normalne życie w Kościele to jest to, że ludzie umierają i odchodzą. Ludzie się pojawiają, rodzą się nowe dzieci, ale też ludzie umierają. Są chrzty i są śluby, jest radość i smutek, jest świętość i jest grzech. Są takie duchowe kupy, że ktoś w Kościele może się wywrócić duchowo, upić albo coś złego zrobić. I wtedy potrzeba jest, żeby reszta rodziny tą osobę wsparła, zachęciła ją, pomogła jej wstać. Problem pojawia się wtedy, kiedy Kościół, do którego się należy, uważa, że jest idealny. Że wszystko funkcjonuje idealnie i że tam nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych grzechów. Wtedy taki Kościół jest pełen obłudy i zakłamania. Wtedy to jest głęboka religijność. W Kościele dzieje się bardzo wiele rzeczy, dobrych i złych. Ale ważne jest to, żebyśmy się wspierali i zachęcali. Bo Kościół to jest ciało i potrzebujemy siebie wzajemnie. I Kościół to jest droga, którą idziemy. Kościół to jest Jezus Chrystus tak naprawdę. On jako głowa i dawca życia działa w każdym z nas. I on powiedział, że jest drogą, ale po dwóch stronach drogi są dwa rowy. I dwie takie skrajności w podejściu do Kościoła. Jedna skrajność, nie potrzebujemy Kościoła. To jest jeden rów, pierwszy rów. Że ktoś sam w domu sobie będzie czytał Biblię, będzie się modlił i sam sobie to wgrał albo od kogoś z internetu ściągnął. Nie potrzebuje żadnego Kościoła. Będziemy spotykali się w kilka osób w domu. Wiecie, to jest taka rodzina bez głowy, bez rąk i nóg. W takiej małej grupce nigdy nie ma pełnowartościowego Kościoła. Nie ma przywódców, nie ma służb, nie ma wielu rzeczy. Ale człowiek się oszukuje, siedzi w jednym rowie i mówi, Kościół mi jest do niczego niepotrzebny. To tak jakby młoda dziewczyna wychodziła za mąż, za chłopaka i przyjeżdża do jego rodziny i mówi, chcę go za męża, ale nie lubię was, nie chcę was. Na co rodzina mówi, ale ty nawet nas nie poznałaś. To nic nie szkodzi, i tak was już nie lubię. Wtedy rodzina by się głęboko zastanowiła i odradzała raczej temu chłopakowi, czy to jest normalna dziewczyna i kandydatka na żonę, no nie? To nie jest normalne, kiedy człowiek, nie znając rodziny, czyli Kościoła, mówi, nie chcę was, nie chcę Kościoła. To jest osoba, która siedzi w rowie, która jest strasznie pokaleczona. To znaczy, że gdzieś została skrzywdzona przez kogoś, kto uważał się za wierzącego. I ta osoba osądziła w swoim sercu wszystkich wierzących i wrzuciła ich do jednego wora. Druga skrajność, drugi rów po drugiej stronie drogi, którą jest Chrystus, to jest przyjmujemy wszystkich do rodziny, nie pytamy, jak wygląda jego życie, nie dyscyplinujemy, nie zachęcamy. I wtedy taki kościół, czyli rodzina, to jest dysfunkcyjna duchowo rodzina. Czyli każdy żyje jak chce, ale nikt nie wnika w to, jak on żyje. To też nie jest normalna rodzina. Kiedy mówię o Kościele jako ciało, to możecie to przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział. Paweł to napisał, że jesteśmy ciałem. I że potrzebujemy siebie nawzajem. I tam w 12-14 Paweł mówi, nie może oko powiedzieć do ucha, nie potrzebuję ciebie. Albo ucho powiedzieć do oka, ja też cię nie potrzebuję. Bo ucho jest odpowiedzialne za słyszenie, a oczy są odpowiedzialne za patrzenie. Jeśli to przenieść na sprawy duchowe, każda osoba jest potrzebna w rodzinie, w kościele. I każdą Bóg wyposaża, obdarowuje. I niektórym z nas Biblia mówi, że w czasach ostatecznych Bóg da dużo widzeń, czyli że osoby staną się oczami Kościoła, że będą miały obrazy, sny, będą widziały dużo, będą wiedziały, co się stanie w przyszłości. Ale innymi Bóg w Kościele ustanawia uszami, że one dużo słyszą od Boga. Mają proroctwa, mają bardzo dobry kontakt z Bogiem, Bóg do nich mówi. Potrzebujemy i tych, którzy widzą, i tych, którzy słyszą. Ale mamy też takie osoby, które ani nie widzą, ani nie słyszą. Jest bardzo dużo takich osób wierzących. Pytam się, co ostatnio słyszałeś od Boga? Nie, nic. Ja nigdy w życiu Boga nie słyszałem. Znam masę takich ludzi w Polsce, do których Bóg mówi, ale oni nie nauczyli się słuchać Go, bo Bóg mówi do wszystkich. Ale taka osoba niesamowicie jest gorliwa w pracy dla Boga. Używa rąk. Jest zawsze gotowa, żeby w czymś pomóc w Kościele. Zrobić różne rzeczy, angażuje się we wszystko. I z punktu widzenia Boga ona jest po prostu rękoma. Ona cały czas pracuje, robi coś. I potrzebujemy takich ludzi w Kościele. Ale potrzebujemy też duchowych nóg. Są tacy ludzie, którzy nie utrzymasz ich w Kościele. Oni non-stop będą chcieli iść na ulicę, poznawać nowych ludzi, mówić im o Jezusie. I po prostu spróbuj ich zatrzymać w Kościele i kazać im pracować z dziećmi. To oni się męczą, jakby ich w więzieniu zamknięto. To są duchowe stopy, nogi, które idą i głoszą Ewangelię. Ale potrzebujemy też w ciele duchowym serca. Czyli potrzebujemy ludzi, którzy po prostu innych kochają i są ciepli. Prawda? Że serce odpowiada za to, że ktoś przychodzi do kogoś i mówi, jak u ciebie jest dobrze posiedzieć, bo czuję tutaj po prostu miłość, że ty mnie akceptujesz, kochasz. Potrzebujemy ludzi, którzy będą nadawali smak Kościołowi. Ludzi, którzy kochają innych i wyrażają to, że jak ktoś przyjdzie nowy, to ta osoba od razu podejdzie, uściska, ucałuje, mówi, jak ja się cieszę, że cię widzę. To są osoby, które mają serce. Ale potrzebujemy też nerek. W Biblii nerki odpowiadają za uczucia. I nie tylko takie wesołe uczucia, ale jest też gniew, są emocje. Potrzebujemy ludzi, którzy mają uczucia w Kościele. Wiecie, jak Kościół się zgromadza i wszyscy się tylko uśmiechają. Znam kilku takich wierzących, to po prostu działało mi na nerwy. Oni się tego nauczyli, że mówili tak zawsze z uśmiechem. Jak się masz? Taka sztuczna przyjemność przebywania z tą osobą. Po prostu jakbym lukier z pączków zlizywał, nie jedząc pączka. Potrzebujemy ludzi, którzy mają uczucia i pozytywne, i może trochę bardziej negatywne, że się zdenerwują. Kościół musi mieć uczucia, czyli nerki. Zobaczcie, dlatego Paweł pisze, że Kościół to jest ciało i potrzebujemy siebie nawzajem. I napisał też tam Paweł o bardzo dziwnych wierzących, którzy są tymi intymnymi częściami ciała bardziej wstydliwymi. I Paweł tam pisze, że intymne ciała, części ciała co się robi? Zakrywa się, układa się strój kąpielowy, żeby na golasę nie łazić i nie gorszyć ludzi. I są też tacy wierzący, że jak się pojawią w kościele, to zawsze coś palną głupiego. Podejdą do świeżej osoby, która przyszła do kościoła i nagada głupot. I później cały kościół się wstydzi za tą osobę. I co Paweł mówi? Żeby taką osobę wyrzucić, wykastrować takie ciało? Te wstydliwe części? Nie, Paweł tam pisze, wstydliwe części się zakrywa, otacza miłością i szczególnie dba się o to, żeby kaszany nie narobiły. I wstydu. Prawda? Że więcej uwagi, zobaczcie, poświęcamy częściom wstydliwym, prawda? Czasami ktoś założy bardzo ładny strój kąpielowy, a ręce ma takie, jakby pracował przy oborniku, no nie? Że bardzo często ludzie dbają o te najbardziej wstydliwe części. I tak jest w życiu Kościoła, że bardziej, więcej starania wkładamy w tych, którzy trochę odbiegają od normy duchowej, no nie? Zobaczcie, ale wszyscy mają być w tym ciele. Chyba, że ktoś zaczyna sprawiać bardzo poważne kłopoty w ciele i zaczyna całe ciało chorować. Wtedy musimy się tym zająć problemem. I wtedy taka część ciała albo chce się zmiany, wyzdrowieć duchowo, albo Paweł mówi, odetnij tą część ciała, która jest chora i nie chce się zmienić. Bo wtedy całe ciało będzie chorować, prawda? Kończąc, kochani, chciałbym przez to kazanie was zachęcić do tego, żebyśmy patrzyli na Kościół jako na rodzinę, ale patrzyli na Kościół, że Kościół ma głowę Chrystusa i Kościół ma ciało. Kościół to jest ciało Chrystusa. I jeśli ktoś mówi brzydko o Kościele albo myśli, to będzie miał problem z głową. Z Chrystusem będzie miał rozmowę poważną. I że Chrystus szuka pośród nas osób, które będą tworzyć piękną oblubienicę. I chce, żeby te osoby, które chcą się podobać Chrystusowi, miały wpływ na pozostałych, żeby ta oblubienica się stawała coraz piękniejsza. I podstawowy kosmetyk, do którego Chrystus używa do upiększania nas, każdego z nas pojedynczo, czyli takiej komóreczki, która tworzy oblubienicę i Kościół, to jest Słowo Boże, Biblia. Więc nie da się bez tego kosmetyka funkcjonować. Musimy je czytać, karmić się i zmieniać swoje życie. Amen.